Pa Bogu, witam Was serdecznie. Skorzystam z tego wstępu, który zrobił Piotr, dlatego że bardzo blisko to jest tematu mojego dzisiejszego kazania, tego, czym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić. Wiecie, ten obraz tego księżyca, ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, ale rzeczywiście jakby fakt tego, że my widzimy go cały czas z jednej strony. Oczywiście są takie mity, że tam, wiecie, po wojnie naziści uciekli na ciemną stronę księżyca. W to nie wierzę za bardzo, ale wiecie, ten obraz tego, że my widzimy tą piękną, gładką powierzchnię, a gdzieś z tyłu jest ona cała poorana i rzeczywiście jest to taki obraz, myślę, że wielu z nas, bo życie takie jest, po prostu, że bywamy z jednej strony, nasza powierzchowność bywa bardzo miła, sympatyczna, ale co przeżywamy sami, to bardzo często wiemy tylko my i Pan Bóg, któremu te sprawy przynosimy. Kiedy się przygotowałem do dzisiejszego słowa, to przyszło mi do głowy takie słowo znane, ono jest takie, jakby to powiedzieć, filmowe, antidotum. Antidotum kojarzy się z tym, że szczególnie w filmach, jakichś fantazjach albo ogólnie jakichś akcji jest tak, że jest jakaś tajemnicza choroba, na którą jest tylko jedno lekarstwo, które jest ukryte gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko i chronią ją najbardziej źli ludzie na świecie. I żeby ktoś został uzdrowiony, to trzeba zdobyć to konkretne lekarstwo, to antidotum. Antidotum to inaczej odtrutka. Jedyna substancja, która jest w stanie sprawić, że pewne procesy nie zaczną zachodzić. Wiecie, i kiedy tak się zastanawiałem oczywiście nad tym, co mogę z tym słowem zrobić i dlaczego ono mi przyszło do głowy, to wierzę w to głęboko, że myślę, że to nie będzie też tajemnicą, jeżeli powiem, że w naszym chrześcijańskim życiu, jeżeli moglibyśmy szukać gdzieś antidotum, jeżeli mielibyśmy gdzieś je znaleźć i jeżeli mielibyśmy szukać jakiegoś duchowego porównania, to wiemy na pewno, że to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu, jest lekarstwem. Jest lekarstwem, które jest w stanie zmienić, złagodzić truciznę, która nas trawi, jest w stanie nas wyleczyć, uzdrowić i jakby to nie jest wielce odkrywcze porównanie. Ale wiecie, wierzę też, że wraz z krzyżem idzie do naszego życia z tym wszystkim wspaniałym, co się wydarzyło na krzyżu, z przebaczeniem grzechów, z takim uzdrowieniem serca, duszy, również ciała, z tymi wszystkimi wspaniałymi rzeczami, które są na krzyżu. Wierzę, że też otwiera się pewna wspaniała szansa dla każdego człowieka, który uwierzył w to, że Chrystus umarł za nas. Otwiera się możliwość relacji, otwiera się możliwość bliskości z Panem Bogiem, otwiera się możliwość tego, że czasy Starego Testamentu, w których Pan Bóg objawiał się w sposób wielki, wzniosły, potężny, gdzieś w pewnych momentach, czy w świątyni, czy przy różnych okazjach, sprawia, że dla nas, ludzi Nowego Testamentu, przez krzyż Jezusa Chrystusa, relacja z Panem Bogiem staje się czymś dostępnym każdego dnia. Nie okazjonalnie, nie czasami, nie od święta do święta, ale otwiera się możliwość przebywania z Nim i posiadania tej bliskiej relacji z naszym Zbawicielem, dlatego że On otworzył nam drogę do Ojca. I wierzę, że relacja jest czymś, co uzdrawia, że relacja z Chrystusem jest czymś, co sprawia, że nasze życie jest lepsze, jest piękniejsze, pojawia się uśmiech na twarzy, że to ona sprawia, że my każdego dnia możemy z Nim przebywać, a w związku z tym stajemy się coraz bardziej do Niego podobni. Wiecie, to jest piękne w chrześcijaństwie i nie wiem, to jest dla mnie jeden z większych cudów, który ja mogę obserwować wtedy, kiedy ludzie przychodzą do Chrystusa, że ich życie zaczyna się zmieniać, że to Boża obecność w nich sprawia, że ich zachowania, motywy serca, postawy zmieniają się. Nie dlatego, że oni przeszli jakiś kurs, ale dlatego, że poznali żywego Boga i Boża obecność, Duch Święty zaczyna przenikać ich serca. Zaczynają się zmieniać, zaczynają inaczej mówić, zaczynają inaczej funkcjonować, żyć. I wiecie, to jest piękne, dlatego że ta relacja z Chrystusem jest czymś, co absolutnie nas uzdrawia. Ale każda relacja ma swoje fundamentalne cechy. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć o jednej z takich cech. List do Efezjan, 6 rozdział, 24 werset mówi tak. To już jest końcówka listu i myślę, że tam w końcówce listu do Efezjan, bo w końcówce każdego listu to już tam są pozdrowienia, ale tu jest taki jeden fragment. Niech łaska towarzyszy tym wszystkim, którzy szczerze kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech łaska towarzyszy tym wszystkim, którzy szczerze kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdzie myślę, że szczerość jest jednym z elementów bardzo dobrej relacji. Ciężko mi sobie wyobrazić relację chociażby tutaj między ludźmi, która zdrowej relacji, między ludźmi, która nie opiera się na szczerości. Bo oczywiście są niezdrowe relacje, ale jednym z powodów ich niezdrowości jest właśnie to, że tej szczerości tam nie ma. Szczerość jest czymś elementarnym, kiedy my z kimś przebywamy i kiedy chcemy mieć z kimś dobrą relację. jeżeli jesteśmy szczerzy, to buduje się zaufanie. Jeżeli jesteśmy szczerzy, to druga osoba widzi tą naszą szczerość i jest w stanie otworzyć się przed nami. To jest elementarna rzecz, jeżeli chodzi o relacje. Uważam, że nie ma dobrej relacji bez szczerości. I apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że niech łaska towarzyszy tym, którzy szczerze kochają naszego Pana Jezusa. Myślę, że relacja nasza z Bogiem opiera się również na szczerości. I oczywiście my wiemy, jaka jest relacja. On jest Bogiem, On jest wszechmocnym Bogiem, On jest wspaniały, potężny, On jest naszym Zbawicielem. I my wiemy, że my do Niego przychodzimy jako Jego dzieci, jako ci, którzy zostali przez Niego odkupieni. Wiemy, kim On jest. I oczywiście w momencie, kiedy wiemy, że On jest wielkim, wszechmogącym Bogiem, wydaje nam się, albo mi się czasami wydaje, że no przecież On wszystko wie. Przecież On wszystko wie. No skoro On wszystko wie, no to jakby to nie muszę Mu wszystkiego mówić, bo On i tak wszystko wie. Ale myślę, że szczerość polega na tym, że my pewne rzeczy... Że szczerością nie jest to, że my wiemy, że ktoś wie, tylko szczerością jest to, że my się przyznajemy do pewnych rzeczy, mówimy o pewnych rzeczach i one wychodzą z naszych ust, że to nie jest na zasadzie, a może się domyślisz, ale na zasadzie na pewno jestem otwarty, jestem taki, jaki jestem naprawdę przed Tobą. I wiecie, to słowo jest dla mnie ważne, dlatego że szczerość jest trudna. Szczerość jest trudna. Szczerość nie jest czymś prostym, dlatego że gdybyśmy mogli się tylko chwalić dobrymi rzeczami, to zawsze byśmy byli szczerzy. Myślę, że gdyby szczerość polegała na tym, że mówimy tylko te dobre rzeczy, które są w nas, to nie byłoby absolutnie problemu, bo my raczej nie mamy problemu z tym, żeby mówić o rzeczach dobrych w naszym życiu, ale szczerość też polega na tym, że ma tą drugą stronę księżyca, że jest ta część naszego życia, która jest poorana, która jest być może niewidoczna i kiedy relacja jest powierzchowna, szczerość jest mniej istotna. Kiedy widzimy się z kimś tylko na chwilę, kiedy się przywitamy, kiedy powiemy sobie chwała Bogu i kiedy pójdziemy do domu, to zasadniczo ta szczerość nie ma fundamentalnego znaczenia, dlatego że nie musimy się przed kimś otworzyć. Ale kiedy nasza relacja staje się coraz bliższa, kiedy zaczynamy rozmawiać na poważne tematy, kiedy chcemy się przed sobą otworzyć, kiedy chcemy się zwierzyć z jakiegoś problemu, to szczerość zaczyna mieć wielkie znaczenie, dlatego że ona nie polega tylko na tym, że się chwalimy, jacy jesteśmy dobrzy, ale szczerość polega na tym, że mówimy wszystko, to, co mamy w sercu. Dla mnie szczerość jest uzewnętrznieniem się nas, naszego wnętrza przed drugą osobą. I ewidentnie w naszym życiu z Panem Bogiem bywają takie chwile, kiedy w tą ciemną stronę księżyca, będę się trzymał tego porównania, uderzają komety. Te wszystkie asteroidy to może przesada, bo wybuchł ten księżyc, ale te wszystkie jakieś meteoryty, te różne ciała niebieskie tam wpadają w ten księżyc i one go niszczą. I w naszym życiu jest podobnie, w tym sensie, że mamy tą swoją część naszego życia, która jest tą oficjalną częścią naszego życia, tą dobrą, być może tą kościelną, albo być może tą dla rodziny, tą, w której przy tych głębokich relacjach to jest ta twarz. Nie ma głębokich relacji, więc jestem taki, nikt mnie nie rozgryzie, nikt mnie nie pozna. Ale każdy z nas ma tą ciemną stronę księżyca, gdzie różne rzeczy w nas uderzają i bardzo często tylko my wiemy, jakie wyrwy po tych uderzeniach tam zostają. Wiecie, i prawda jest taka, że możemy z tym bólem chodzić sami. Możemy z tym bólem chodzić sami, możemy znosić te ciosy, możemy przyjmować je, że tak powiem, na klatę, możemy, wiecie, ustać jakoś, ale prawda jest taka, że rodzi to w naszym życiu pewne emocje, pewne myśli. Bo wiecie, kiedy przeżywamy problemy, to nie jest zawsze tak, że... Znaczy, ja bym tak chciał, ale raczej nie jesteśmy takimi tytanami wiary, że wszystko zdmuchujemy jedną prostą modlitwą. Pewne myśli są w naszych głowach, pewne myśli krążą nam po głowach, pewne pytania nam się rodzą w głowie. Wiecie, i chciałem dzisiaj o tym powiedzieć, dlatego że my, każdy z nas, przeżywamy trudne rzeczy. Przeżywamy boje i o niektórych wiemy tylko my. Naprawdę wiemy tylko my. Nie chcemy mówić o niektórych naszych myślach, nie chcemy się przyznawać do niektórych naszych myśli, do niektórych naszych wątpliwości i pytań, bo to są jakieś pociski, które lecą w nas. Ale chciałem przedstawić kilka historii, w których szczerość przed Panem Bogiem sprawiła, że ludzie odzyskali wolność, że ludzie doświadczyli czegoś wspaniałego. I Eliasz, prorok Eliasz, wspaniały prorok. No prorok, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli w skali takiej widowiskowości proroków, bo byli prorocy widowiskowi i mniej widowiskowi, Jeremiasz na przykład nie był widowiskowy, bo wiecznie mówił złe rzeczy i go tam wrzucali do jakichś cystern, cały czas go prześladowali, robili mu krzywdę, nie był widowiskowy. Ale Eliasz w skali, jakby w takim rankingu najbardziej widowiskowych proroków, to myślę, że no, na podium na pewno. Nie wiem, Elizeusz, jego uczeń też był blisko. Ogień z nieba, wiecie, no rozmnażanie, no wspaniałe rzeczy, powiedział, żeby nie padał deszcz, modlił się, żeby spadł deszcz, ściągał ogień z nieba, nie tylko na tą ofiarę na Górze Karmel, ale również na jakieś oddziały wojska, które chciały go złapać. No prorok absolutnie proroczy, w tym sensie, że widowiskowy, chodził, wiecie, w wielbłądziej sierści, przepasany jakimś pasem, jadł szarańcze. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy w głowie proroka, takiego proroka starotestamentowego, to jest to Eliasz. Ale Eliasz miał niezbyt lekko, dlatego że przez kilka lat swojego życia, odkąd poszedł do Achaba i powiedział, że nie będzie padał deszcz, to żył w samotności. Później, kiedy już go Pan Bóg wyciągnął nad tego potoku, gdzie mu kruki przynosiły mięso i chleb, to Pan Bóg go przeniósł do Sarepty Sydońskiej, gdzie miał kontakt tylko z tą wdową biedną i z jej synem. Żył w samotności, żył poza społecznością Izraela przez wiele lat, pełniąc swoją funkcję. A później, kiedy przyszedł już ten czas, końca tej samotności, kiedy Pan Bóg mu kazał zrobić porządek, kiedy zwołał Izraela na Górze Karmel i kiedy wielkie rzeczy się tam wydarzyły, kiedy ogień z nieba spadł i spalił ofiarę, którą złożył Eliasz, to nawet po tym momencie, kiedy już w glorii zwycięstwa wrócił, to Izabel powiedziała mu, że tak jak ty zabiłeś proroków Baala, tak ja za chwilę zabiję ciebie. I ten wielki prorok po prostu spanikował. Pierwsza Królewska 19:4-6. Sam udał się dalej na pustynię, bo czytamy o tym, że on uciekł. Szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił i zasnął. Widzimy Eliasza, takiego proroka. Który w pewnym momencie ucieka na pustynię i mówi do Pana Boga tak. Nie mam już siły, zakończ moje życie, nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Dosyć już, Panie. Wiecie, to sformułowanie, dosyć już, Panie, jest czymś, co jakby mocno brzmi w moim sercu, dlatego że to był człowiek, który doświadczał Bożej obecności w sposób niesamowity. Pan Bóg do niego mówił, on to wykonywał. Pan Bóg poświadczał te rzeczy w cudowny sposób. On ryzykował cały czas swoje życie, ale był człowiekiem, który bardzo mocno doświadczał Pana Boga. Ale jednak również on nie dźwignął pewnego meteorytu, który w niego uderzył. Nie dźwignął pewnej rzeczy, bo kiedy usłyszał groźby, to powiedział, Panie Boże, ja już mam tego serdecznie dosyć. Po latach samotności, po latach tych wszystkich rzeczy, kiedy już się wydawało, że w końcu jest dobrze, bo ludzie poszli za tobą, a zamiast za Baalem, to ta Izabel jeszcze. To jeszcze ta Izabel na koniec, jakby już nie dogli widać świętego spokoju. Uciekł. Wiecie, i jego stan bardzo dobrze pokazuje to, że zasnął pod tym jałowcem i budzi go anioł. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że śpicie gdzieś zmęczeni, pełni smutku i budzi was anioł. I wiecie, że to jest anioł. I on wam daje nie wiadomo skąd chleb i coś do picia, tak? I jakąś wodę. A on to zjadł, obrócił się na drugi bok i w ogóle na nim to nie zrobiło wrażenia. Wiecie, to pokazuje skalę jego smutku, jego przygnębienia, jego troski, którą on przeżywał, tego strachu, tego wszystkiego, co się w nim działo, że anioł do niego coś mówi, a on po prostu obraca się na drugi bok i idzie spać. I w ogóle go to nie interesuje. Ja wiem, że on wiele rzeczy widział, ale ja, gdyby mnie obudził kiedyś anioł z plackiem i z wodą, to bym naprawdę się mocno przejął. Na Eliaszu to w ogóle nie zrobiło wrażenia. I wiecie, tak sobie pomyślałem a propos tego, że ten anioł go szturchnął, to pokazuje też, jak Pan Bóg patrzył na Eliasza. Bo to, że Eliasz przeżywał dramat, to, że Eliasz miał problemy, smutki, że go to przerosło, że to dla niego było za trudne, to jest jedna sprawa. A z drugiej strony pokazuje to, że mimo tego, że Eliasz ucieka gdzieś daleko, na drugi koniec Izraela, na pustyni, chowa się pod jakimś jałowcem, chce umrzeć, to jednak Pan Bóg wysyła do niego anioła, który go szturcha. Wiecie, to jest ciekawe sformułowanie, który go szturcha, który go jakby jakimś takim patykiem może go gdzieś gnął w bok, żeby on się jakoś obudził. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że myślę, że w takich kryzysowych, trudnych momentach naszego życia Pan Bóg nie pozostawia... Dziękuję bardzo. Pan Bóg nie pozostawia nas w samotności, tylko wysyła aniołów, wierzę w to, którzy nas szturchną. Nie wiem, czy to koniecznie będzie anioł taki z nieba, anioł, ale być może to będzie anioł w ludzkiej postaci. Jakiś brat lub siostra, którzy przyjdą do twojego życia i cię szturchną. I ruszą cię. Może postawią coś przed tobą, może zadadzą ci jakieś trudne pytanie, może jakoś cię pobudzą, może sprawią, że zaczniesz myśleć, ale przyjdą do ciebie. Pan Bóg wysyła swoich ludzi, wysyła swoich aniołów po to, żeby ratować tych, którzy są zgnębieni. Eliasz nie zrobił z tego większego. Później to się powtórzyło, później ta sytuacja miała jeszcze raz się powtórzyć i rzeczywiście Eliasz poszedł. I później czytamy tak w 19 rozdziale od 10 do 12 wersetu to, co mówi Eliasz. Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan, przed Panem dał wiatr silny, porywisty, poruszał góry. Odrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był Pan. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Wiecie, czytam ten fragment, dlatego że tutaj widzimy, co Eliasz miał w sercu. Eliasz mówi tak. Panie Boże, żarliwie obstawałem przy Tobie. Żarliwie obstawałem. Wszyscy dali ciała. Wszyscy odeszli, wszyscy albo zginęli, albo się gdzieś odwrócili. Tylko ja jeden stałem przed Tobą wiernie. I czy moglibyśmy powiedzieć, że nie miał racji? Trochę nie miał, bo później Pan Bóg go wyprostował, że jeszcze tam ileś tysięcy ludzi było schowanych, ale zasadniczo miał rację. Tak, wytrwał przy Panu. Był wierny Panu Bogu. Był wierny Panu Bogu i on jakby zadaje takie pytanie, ja tutaj przynajmniej czuję, nie wiem czy wy, ale jakąś taką pretensję. Taką pretensję i takie, Panie Boże, tyle zniosłem i teraz ciągle chcą mnie zabić. Że już jakby wykonało się to, co do czego zostałem powołany, rozstrzygnął się sąd, oni poszli za tobą i ciągle chcą mnie zabić. Panie Boże, o co w tym wszystkim chodzi? I nie wierzę w to, że ludzie wierzący czasami sobie nie zadają tego pytania. Że ludzie wierzący czasami sobie nie zadają tego pytania, Panie Boże, tyle lat wiernie Ci służę. Tyle lat jestem posłuszny. Czasami mnie to kosztuje. Czasami ludzie się ode mnie odwracają. Może zapłaciłem cenę lata temu, kiedy się nawracałem i rodzina się ode mnie odwróciła. X rzeczy mogło się wydarzyć w naszym życiu, które były spowodowane tym, że poszliśmy za Panem i to nas kosztowało. Ale później przychodzą okoliczności, problemy i wtedy człowiek zadaje sobie to pytanie. Ja wiem, że najlepsza odpowiedź byłaby taka, że my takich rzeczy nie przechodzimy, bo my jesteśmy twardzi, my jesteśmy chrześcijanami, którzy wiarą i, wiecie, rozganiają takie wątpliwości, ale takie wątpliwości pojawiają się w naszych głowach, bo to jest ta ciemna strona naszego życia, o której być może nikt nie wie, bo te pytania krążą. Panie Boże, a dlaczego jestem chory? Wiernie Ci służę. A dlaczego mam problemy? A dlaczego moja rodzina nie jest zbawiona? A co ja takiego zrobiłem, że zwalają się na mnie różnego rodzaju okoliczności, które nie powinny się dziać, bo przecież jestem Tobie wierny. Wiecie, Eliasz miał wszystkie, według ludzkiej sprawiedliwości, wszystkie argumenty po swojej stronie. Mógł powiedzieć, Panie Boże, ja zrobiłem swoją robotę, a teraz proszę, daj mi święty spokój. I teoretycznie Pan Bóg powinien mu dać święty spokój według ludzkiej logiki. Według ludzkiej logiki Eliasz powinien mieć już wolne. No bo ile można? Ile można? Wiecie, ja wiem, że to fajnie brzmi, że ci kruki przynoszą mięso i chleb, ale pomyślcie sobie o tym. Przez rok siedzisz nad jakimś potokiem i kruki przynoszą ci mięso i chleb. Ja wiem, że to jest cud. Ale to jest taki cud, który... Jesteś samotny, siedzisz nad tym potokiem. To nie jest, wiecie... Nie ma tam jakichś szczególnych rozrywek, przynajmniej o tym nie czytamy. Nie wiem, może Eliasz był wielce uduchowioną osobą i to był dla niego wspaniały czas, ale ja sobie wyobrażam, że to nie było wcale lekkie. Siedzenie w Sarepcie Sydońskiej też nie było pewnie jakieś kolorowe, kiedy tam z tej kanki kapała resztki oliwy i gdzieś tam w misce było jeszcze trochę mąki i z tego w kółko jadł te same placki przez kolejny jakiś tam okres czasu, bo nie chcę teraz strzelać, ile to było. Wiecie, i Eliasz miał dosyć. Ale Pan Bóg mówi do niego tak. Wyjdź i stań na górze przed Panem. Wyjdź i stań na górze przed Panem. Odpowiedź Pana Boga jest taka. Ty teraz... Z tymi wszystkimi swoimi wątpliwościami, z tym wszystkim, co masz w głowie, z tymi wszystkimi swoimi ranami, z tym twoim poczuciem niesprawiedliwości, stań przede mną. Wiecie, to jest piękne, że Pan Bóg w pewnym momencie, dobrze diagnozuje sytuację Eliasza i mówi, jedynym rozwiązaniem na to, co przeżywasz, na to, co masz w sercu, jest to, żebyś się teraz ze mną spotkał. Masz się teraz ze mną spotkać. Stań na górze. Wejdź na tą górę Choreb, gdzie Pan Bóg objawił się również Mojżeszowi. Wejdź na tą górę i porozmawiamy. I porozmawiamy, bo Pan Bóg był żywo zainteresowany Eliaszem. Miał dla niego plan, miał dla niego znaczenie. I Pan Bóg widzi więcej, wiedział więcej o Eliaszu, niż Eliasz wiedział o sobie. Eliasz patrzył przez emocje. Przez to, co czuł tu i teraz. A to, co czuł i teraz, było po prostu bolesne, ale nie bał się tego przed Panem Bogiem powiedzieć. Wiecie, słowa skierowane do Pana Boga, nie chcę już żyć, mam już dosyć, są bardzo odważne. Ale Eliasz był szczery, bo on tak się czuł. Bo on rzeczywiście miał dosyć, bo on już naprawdę był zmęczony tym wszystkim. Ale Pan Bóg mówi, wyjdź i stań na górze przed Panem. Wiecie, kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że góry to są szczególne miejsca, gdzie Pan Bóg bardzo często spotyka się z człowiekiem. Gdzie jest to pewnego rodzaju symbol, że góry wynoszą się ponad ziemię i są bliżej nieba. I na przykład w przypadku Mojżesza było tak, że Pan Bóg powiedział do Mojżesza, ty wejdź na połowę góry, ja wejdę na połowę góry, tam się spotkamy i porozmawiamy. Pan Bóg chce się spotykać z człowiekiem i góry są takie symboliczne i również Eliasz musiał pójść na górę. Gdzie góra mi się kojarzy, ja nie jestem jakimś takim człowiekiem, który chodzi po górach, Śnieżka to jest moja największa zdobycz chyba, czyli słabo, ale góry mają to do siebie, że no może nie polskie góry, ale są samotne. Wiecie, że mało jest tam ludzi, że jest monumentalnie, że jest to poczucie, że jaki Pan Bóg jest wielki. Wiecie, nawet na Śnieżce to robi wielkie wrażenie, z całym szacunkiem oczywiście dla Śnieżki, że to jest wow, że to nie człowiek, to Bóg zrobił takie rzeczy, jest pięknie, jest monumentalnie, jest wspaniale. Widzimy, jacy my jesteśmy, a jaki jest Pan Bóg w tym wszystkim. I Pan Bóg chce się spotykać z ludźmi. Na tą górę trzeba było się wdrapać. Eliasz w samotności musiał tam pójść. Przez kilkanaście dni, albo nawet kilkanaście dni podążał po prostu w tamtą stronę, żeby spotkać się z Panem Bogiem, bo Pan Bóg chciał się spotkać osobiście z Eliaszem i osobiście pewne rzeczy mu wytłumaczyć. Wiecie, to słowo mnie niesamowicie pociesza, dlatego że Pan Bóg nie opuszcza tych, którzy są Jego dziećmi, którzy nawet mają wątpliwości. Pan Bóg się nie obraził na Eliasza, powiedział, zbluźniłeś, powiedziałeś za dużo. Nie przesadzaj. Do roboty. Tylko Pan Bóg powiedział, porozmawiamy. Stań przede mną. I ostatecznie czytamy o tym, że po tych wszystkich widowiskowych rzeczach, po tym ogniu, po tym wietrze, przyszła cisza, zaszemrał cichy szept i w tym był Pan Bóg. I wtedy Pan Bóg porozmawiał z Eliaszem. Ja już nie będę tego czytał, ale powiedział Eliaszowi tak. To nie koniec twojego życia. To nie jest koniec tego wszystkiego, co mam dla ciebie. Są jeszcze lepsze rzeczy, bo teraz będziesz namaszczał królów i proroków. Teraz pójdziesz do Damaszku, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, pójdziesz, znajdziesz Elizeusza, syna Szafata, namaścisz go prorokiem. I wiecie, Pan Bóg wytyczył Eliaszowi kolejne kroki, wytłumaczył mu pewne rzeczy, a później mu powiedział, spokojnie, jest wielu takich jak ty. Jest wielu takich jak ty, którzy wiernie za mną stali. I czytamy o tym, że Eliasz tak wie, że już o tym nie ma, już nie ma tam jakiejś głębokiej psychoanalizy serca Eliasza, ale jest tam napisane, że Eliasz z tej góry już zszedł i pełen zapału poszedł do Aramu, później poszedł, znalazł Elizeusza, a później jeszcze działał w mocy Bożej przez jakiś okres czasu, dopóki Pan Bóg go nie zabrał. Eliasz został odnowiony, został pokrzepiony, został tym, który został przez Pana Boga dotknięty. Pan Bóg mu wytyczył kolejne zadania i powiedział mu, że jest dla niego cenny. Wiecie, to ten przykład Eliasza jest dla mnie bardzo mocny, dlatego że on pokazuje, że nawet wielcy mężowie Boży, tytani wiary, ludzie wielcy miewają chwilę załamania, miewają chwilę wątpliwości. Że moglibyśmy powiedzieć, że nie wypada takiemu człowiekowi jak Eliasz zachowywać się w taki sposób, siedzieć pod drzewem, biadolić, chcieć umrzeć, ale i Eliasz był tylko człowiekiem. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. I ta ludzka nasza natura, póki nie spotkamy się z Panem, póki Pan Bóg nie przemieni naszych ciał w te święte, wspaniałe, cudowne w niebie, ciągle będziemy mieli tą cząstkę i to ciało, o którym pisze Paweł w liście do Galacjan, ono ciągle będzie pożądać przeciwko duchowi. My ciągle będziemy mieli kiepskie myśli, ciągle będziemy zdołowani. Czasami będziemy podatni na smutek, na gorycz, na żal. Będziemy źle interpretować emocje, które są w nas. Eliasz to dokładnie wszystko przeżył. Ale Eliasz przyszedł z tym do Pana Boga. Eliasz przyszedł z tym do Pana Boga, a może nawet inaczej. Może nawet inaczej. Może nie do końca nawet Eliasz przyszedł z tym do Pana Boga, ale Pan Bóg znalazł Eliasza w tym wszystkim. Znalazł go. W odpowiednim momencie go szturchnął. Szturchnął i powiedział mu, halo, jestem. Nie zareagował. Szturchnął go drugi raz. Powiedział, a teraz idź na górę Choreb. A tam na górze Choreb wytłumaczył mu pewne rzeczy i Eliasz, jak nowy, wrócił do służby, w mocy, tak jak Pan Bóg go do tego powołał. To jest jedna historia. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 32-37. To jest historia o Łazarzu. To jest historia o tym, że Łazarz, przyjaciel Jezusa, zmarł. Zmarł i Jezus zamiast rzucić wszystko, co miał do robienia, postanowił zostać kilka dni w miejscu, w którym przebywał, aż jego apostołowie się dziwili. A później powiedział, Łazarz nie umarł, ale śpi. Chodźmy go odwiedzić. Wiecie, ta historia o Łazarzu, ja nie chcę mnie teraz całej czytać, bo ona sama w sobie ma tyle treści, ale chciałem się tylko skupić na jednej rzeczy. Na tym, że to jest historia smutna. To jest historia śmierci, to jest historia rozstania się z kimś bardzo cennym, to jest historia też głębokiej przyjaźni. Bo wiecie, może ta historia jest też taka wyjątkowa, dlatego że Jezus z wielką miłością darzył Łazarza, Marię i Martę. To byli jego bliscy ludzie. On był z nimi blisko. To było coś więcej. Jakby Jezus kochał oczywiście wszystkich, ale wiemy też, że miał swoich ukochanych uczniów. Jezus był człowiekiem, więc też miał swoje jakby preferencje, może źle powiedziane, ale miał ludzi, których darzył większym uczuciem, którym bardziej ufał, którzy byli dla niego cenniejsi i kimś takim była ta rodzina. I kiedy Łazarz umiera, to jest w tej historii mnóstwo smutku. Widzimy o tym, że kiedy Jezus w końcu przychodzi po tych dniach i on już któryś dzień jest w grobie, to wybiega do niego Marta i płacze przed nim. Jezus z nią rozmawia, a później ona biegnie po Marię i przychodzi Maria. I ten fragment chciałbym przeczytać, o 11 rozdział, 32-37 werset. Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła go, upadła mu do nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko i zapytał: gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał. A Żydzi zaczęli komentować: patrzcie, jak go kochał. Byli i tacy, którzy mówili, czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby ten człowiek nie umarł. Wiecie, absolutnie smutna sytuacja i wyobrażam sobie tą scenę i te słowa, które wypowiedziała Maria, wcześniej wypowiedziała je Marta. Panie, gdybyś tu był. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Nie wiem, jak wy je interpretujecie. Może ja przeinterpretowuję, ale ja w nich czuję troszeczkę goryczy, troszeczkę żalu, troszeczkę czegoś takiego. Panie Boże, Jezu, gdybyś tu był, to po prostu to by się wszystko nie wydarzyło. Nie wiem, może dopisuję sobie, ale gdzieś z tyłu głowy słyszę takie pytanie, ale gdybyś zdążył przyjść, a gdybyś jednak zrzucił wszystko i biegł po prostu do Łazarza, to on by na pewno nie umarł. Jest w tym jakaś wiara, którą one miały w sercu, no bo powiedzieć, że gdybyś tu był, na pewno by nie umarł. To nie jest tak, że one przestały wierzyć w Jezusa. Wierzyły, bo wyznawały coś naprawdę wielkiego, że zostałby uzdrowiony. Ale z drugiej strony, dlaczego? Dlaczego? I wiecie, ta scena, kiedy Jezus z nią rozmawia, Jezus zapłakał, jest dużo smutku i nawet ci Żydzi, którzy tam byli, mówili, że go bardzo kochał, ale zaczęli zadawać pytania. Czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby ten nie umarł? Oni to wypowiedzieli. Myślę, że nie wypowiedziała tego Maria i Marta, ale miały, myślę, to gdzieś z tyłu głowy. Czy ten, który uzdrawiał, czynił takie rzeczy, robił wspaniałe rzeczy, nie mógł sprawić, że on by nie umarł? Wielki smutek, wielki ból. I wiecie, tak sobie myślę, że abstrahując już od tego, że to byli ludzie, którzy byli blisko Jezusa. Ja zawsze, kiedy patrzę na tą historię, to tak nie chcę dramatyzować, ale widzę, że do najtrudniejszych misji Jezus wysłał ludzi, których najbardziej kocha, którym najbardziej ufa. Wiecie, to była niesamowicie trudna misja. I wysłał do niej swoich przyjaciół, tych, którzy byli najbliżej z nim. Łazarza, którego kochał, Marię i Martę, może będąc pewnym tego, że oni się nie zaprą, że oni nie uciekną, że oni to udźwigną. Ale wiemy dobrze, że to był cud, to wskrzeszenie Łazarza było czymś fundamentalnym w służbie Jezusa, dlatego że od tego momentu klamka zapadła. Musimy go zabić. Koniec, kropka, to już poszło za daleko. Musimy go zabić, bo on robi takie rzeczy, że za chwilę będzie bunt. Tak sobie pomyśleli faryzeusze. Ale wydarzyło się to w takich okolicznościach. W bólu, w smutku, w przygnębieniu. Wiecie, w jakichś takich pytaniach. Nie wiem, czy w zwątpieniu. I później czytamy tak. Usunęli więc kamień, Jezus natomiast wzniósł oczy w górę. Powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wiecie, słowa Jezusa, Jezus zadziałał, Jezus wskrzesił Łazarza, ale Jezus wypowiada tak. Ja to robię dlatego, żeby ci ludzie wokół mnie to usłyszeli. Ja to robię dlatego, żeby oni we mnie uwierzyli. Wiecie, ja kiedy słyszę te słowa Jezusa, to ja jakby wiedziałem to od początku, bo kiedy Jezus powiedział na samym początku tej historii do swoich uczniów, że ta choroba nie jest na śmierć, lecz dla objawienia się Bożej chwały, to już wtedy było widać, że Jezus ma plan. Że Jezus ma plan. A kiedy to już finał tej historii dochodził już do końca, już kiedy to się wszystko zaczęło dziać, to Jezus powiedział, że ja to wszystko robiłem po to, żeby oni w Ciebie uwierzyli. Żeby oni uwierzyli i zobaczyli Bożą chwałę przez tą całą sytuację. Przez tą smutną sytuację, przez te łzy, przez to poczucie być może porażki, może przez te chwile zwątpienia Jezus miał plan. Jezus miał plan. Wiecie, ciężko jest mi czasami do tego podejść, dlatego że ja mam tak myślę sobie czasami, że skoro Pan Bóg jest wszechmogący, i to nie jest tylko moje pytanie, tylko wielu, że tak powiem, ateistów na całym świecie, którzy sobie myślą, skoro Pan Bóg może wszystko, to czemu nie zrobi tego jakoś prościej? Po co te cierpienie, łzy, po co te wszystkie rzeczy, po co te kombinacje, po co te dotykanie ludzkiego serca? Pan Bóg mógłby zadekretować, ja jestem Bogiem, wszyscy wierzą, sprawa jest prosta. Tylko w momencie, kiedy Pan Bóg dał nam wolną wolę, sprawa nie jest taka prosta, dlatego że Pan Bóg wie, jacy my jesteśmy. Pan Bóg wie, czego my potrzebujemy, żeby nam się oczy otworzyły, te duchowe, żeby nam się otworzyły duchowe oczy, żebyśmy skierowali swój wzrok na Niego, żebyśmy zaczęli Go szukać w takim stopniu, w jakim On chce nam się dać znaleźć. Że Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli robotami, którzy będą Go kochać tylko dlatego, że On tak powie, ale dlatego, że nasze serce zacznie Go pragnąć, że nasze serce zacznie do Niego wołać, że uchwycimy się pewnych rzeczy, że relacja nasza z Nim będzie głęboka, mocna, oparta na wierze, na zaufaniu i na szczerości. I wiecie, przytoczyłem tą historię dlatego, że Maria i Marta były szczere. Były szczere. Powiedziały, gdybyś tu był, on by nie umarł. A w innym fragmencie Marta mówi, że tak, tak, na pewno zmartwychwstanie. W dniu, kiedy wszyscy zmartwychwstaną. Wiecie, ona miała jakieś wątpliwości do tej sytuacji. Ona tego planu nie rozumiała. Maria też tego planu nie rozumiała. One nie rozumiały tego, co Jezus w tym momencie czyni. I wiecie, tak jak Eliasz nie rozumiał tego, co Pan Bóg czyni, tak jak one nie rozumiały tego, co Pan Bóg czyni, zaryzykuję stwierdzenie, że my również czasami nie wiemy, co Pan Bóg czyni w naszym życiu. Generuje to w nas emocje, smutek, żal, pytania. Dzieją się różne rzeczy. Te wszystkie meteoryty uderzają gdzieś w tył w nas i rodzą się w nas pytania. I my nie wiemy czasami, co Pan Bóg czyni. I myślę, że wtedy taką ważnym momentem jest w naszym życiu zacząć wołać do Pana Boga, albo inaczej, skorzystać z tego momentu, tego smutku, tych wszystkich rzeczy, które się dzieją w nas i po prostu być z Nim szczerym. Wejść na górę, spotkać się z Nim, szczerze porozmawiać, wylać swoje serce, powiedzieć, jak się czujemy, powiedzieć, jakie mamy wątpliwości, jakie mamy pytania, z czym się czujemy źle, a z czym dobrze. Wiecie, mnie to zachwyca. Tak sobie myślę, że jest taka różnica między szczerością, a nieszczerością, która się może objawić chociażby w religii, szeroko pojętej religii. Wydaje mi się, że chrześcijaństwo polega na tym, że Pan Bóg chce przez Jezusa Chrystusa mieć z nami bliską, szczerą relację, kiedy my jesteśmy z Nimi szczerzy. A religia mówi, załóż maskę, idź do kościoła, odbębnij tam, co trzeba, jakieś rytuały, które trzeba zrobić, przyjmij tam komunię, wyspowiadaj się, zrób to, tamto, siamto, wamto, przejdź jakieś posty. Nie musisz otwierać swojego serca. Jakby, wiecie, wydaje mi się, że mamy do wyboru cały czas te dwie rzeczy, gdzie Pan Bóg się upomina o nasze serce i nawet jeżeli nas boli, nawet jeżeli tam są rzeczy, których nie rozumiemy, to chce, żebyśmy byli przed Nim szczerzy, bo On wie, że tylko tak można zbudować prawdziwą relację. Kiedy jesteśmy z kimś szczerzy, kiedy mówimy, co nas boli, kiedy nawet wiedząc, że będą łzy, że będzie smutno, że będzie jakieś niezrozumienie, może będzie jakiś nawet lekki konflikt, to jednak otwieramy swoje serce, bo to jest ważne w każdej relacji, kiedy przychodzimy w ten sposób do Pana Boga. Albo możemy wybrać tą ścieżkę, gdzie zawsze jesteśmy tym uśmiechniętym księżycem, gładkim, pięknym i przychodzimy do Pana Boga, mówimy, wszystko jest w porządku, ale gdzieś w środku cierpimy. Wiecie, i problem jest taki, że w tej wersji, kiedy udajemy, że wszystko jest w porządku i nie jesteśmy z Panem Bogiem szczerzy, będziemy żyć w tym stanie lata. To nas będzie zabijać, to nas będzie męczyć, to nas będzie gnębić. To poczucie smutku, odrzucenia, pytań nie będzie się wcale rozmywać, ale ono będzie się potęgować i będzie coraz gorzej, coraz trudniej, coraz ciężej, aż w końcu skończy się tym, że przestaniemy do Pana Boga przychodzić. Bo zmęczymy się tym zakładaniem maski, przychodzeniem do Pana Boga i udawaniem, że wszystko jest dobrze, bo nic się samo nie wydarzy. Ale sytuacja Marii, Marty i Eliasza, chociażby, ale jest jeszcze Dawid, Mojżesz, wiele, mnóstwo ludzi bożych, którzy przychodzili do Pana Boga i mówili, ja już mam dosyć. Ja już mam po prostu serdecznie dosyć, mnie to przerasta, jest mi ciężko. Ja nie czytam nigdzie w tych historiach, że Pan Bóg powiedział, no, jesteś słaby, nie dałeś rady. Zejdź mi z oczu. Czytacie taką historię w Biblii, kiedy Pan Bóg mówi do kogoś, no nie dałeś rady, jesteś po prostu za słaby, byłeś za kiepskim chrześcijaninem, za kiepskim Żydem, za kiepskim królem, za kiepskim prorokiem, precz mi z oczu, wybiorę kogoś kolejnego. Diabeł chce nam wcisnąć do głowy właśnie takie kłamstwo, że kiedy przyjdziemy do Pana Boga w szczerości, to On nam powie właśnie coś takiego. Ale On nigdy tak nie mówi. On zawsze mówi, spotkajmy się, porozmawiajmy, ja Ci wytłumaczę pewne rzeczy, ja Cię poprowadzę, ja tchnę w Ciebie nadzieję, ja znając Ciebie, Twoje serce, sprawię, że będzie lepiej. Wiecie, Mojżesz, kiedy się wymigiwał przed Panem Bogiem, że nie pójdzie do Egiptu, to Pan Bóg dał mu Arona. Dał mu Arona. Po prostu wkleił mu Arona na siłę, powiedział, Aron będzie za ciebie mówił. Nie ma wymówek. Wiecie, chodzi mi o to, że Pan Bóg do każdego ma inne podejście. No Mojżeszowi dał Arona. Eliaszowi pokazał, co ma zrobić. Maria z Martą zobaczyły wielkie Boże dzieło i zrozumiały w pewnym momencie, że w tym wszystkim był Boży plan. I wiecie, dla mnie to jest takie ważne, dlatego że wielu chrześcijan się poddaje. Wielu chrześcijan się poddaje, dlatego że to, co w nas uderza, problemy, smutki, pytania, wątpliwości, te wynikające z naszego codziennego życia, gdzieś gromadzimy w sobie, zbieramy do jakiegoś worka i nie zdobywamy się na szczerość przed Panem Bogiem. Na taką brutalną szczerość przed Panem Bogiem, gdzie przyznajemy się do swojej niewiary, kiedy ona jest. Kiedy mówimy Panu Bogu, ja tego nie rozumiem i czuję się niesprawiedliwie potraktowany, kiedy tak czujemy. Bo nie wypada. Bo wydaje nam się, że nie wypada przed Panem Bogiem mówić takich rzeczy. Jakoś Eliaszowi wypadało. Jakoś Mojżeszowi wypadało powiedzieć, Panie Boże, weź, proszę Cię, poślij kogoś innego, bo po prostu nie chcę. Wiecie, my możemy udawać przed sobą nawzajem i to nawet może nam się udawać, bo jakby takie zdolności mamy, żeby tu pokazać, jest dobrze, przyjdziemy, sobie porozmawiamy. Ale na dłuższą metę to nasze życie pokazuje, czy sobie radzimy, czy sobie nie radzimy. Nie to, że tu przyjdziemy na chwilę i porozmawiamy. Bo wiecie, bo te ciężary, to co nas tam uderza w tył, w plecy, to będzie miało wynik w naszym życiu. To się odbije na naszej codzienności, na naszej rodzinie, na naszej pracy, na wszystkim, co mamy. Ale mnie Słowo Boże zachęca przez tę historię do tego, żeby przyjść do Pana Boga w szczerości. Żeby znaleźć to miejsce, kiedy Pan Bóg mnie szturchnie, żeby rzucić wszystko i wejść na górę. Oddzielić się. Poszukać Pana Boga. Wylać przed Nim swoje serce. Swoje wątpliwości. Żeby to po prostu zrobić. Bo On wtedy przychodzi. Bo On wtedy przychodzi może troszeczkę w wietrze, może troszeczkę w ogniu, a może w cichym szepcie, ale zawsze przychodzi i zawsze przemawia do człowieka, który przychodzi do niego w szczerości serca. W psalmie Dawida jest napisane, że szczerym i skruszonym sercem nie wzgardzisz, o Boże. Jeżeli jest jakiś warunek tego, żeby spotkać się z Panem Bogiem, to zaryzykuję takie stwierdzenie, że jednym z warunków, nie jedynym, jednym z warunków jest szczerość przed Panem Bogiem. Jest szczerość przed Panem Bogiem. Jest wyrzucenie ze swojego wnętrza tego, co czujemy, co myślimy, jakie mamy problemy, żeby On mógł zadziałać. Żebyśmy Go przez to wpuścili do naszego życia. Żebyśmy pozwolili Mu w tym wszystkim zadziałać. Przeczytam Wam fragment na koniec. Który absolutnie łamie moje serce. I za każdym razem, kiedy się nad tym zastanawiam, to gdzieś tam Pan Bóg do mnie mówi. Znamy wszyscy historię Joba. Jeżeli moglibyśmy powiedzieć o człowieku, który miał bardzo nietypowe powołanie, dziwne powołanie, jeżeli Pan Bóg na kimś chciał objawić swoją chwałę w dziwny sposób, niefajny sposób dla człowieka, to Job jest po prostu tutaj idealnym przykładem. Dlatego, że Job był absolutnie człowiekiem nieskazitelnym wśród swojego pokolenia, w którym żył. I tak o tym czytamy. Pan Bóg się nim chlubił. Pan Bóg się chlubił Jobem. Że on go nie zostawi, że on go nie opuści. Na Joba spadło mnóstwo cierpień, mnóstwo smutku, wiecie, choroba, śmierć. No, wszystkie najgorsze rzeczy, które moglibyśmy sobie wymyślić w życiu człowieka, to on to wszystko stracił. Rodzinę, pozycję, pieniądze, majątek, absolutnie wszystko, a później jeszcze zdrowie. Czytamy te dyskusje jego z jego przyjaciółmi, którzy próbują mu wytłumaczyć pewne rzeczy, że no w sumie to no wcale nie jesteś taki dobry, no może on, który w taki sposób, jak tylko potrafi, próbuje obronić swoją sprawiedliwość. W każdym razie to jest długi wywód i ja nie chcę teraz o tym rozmawiać, ale w tym wszystkim na końcu odpowiada Pan Bóg. Wiecie, ta historia też jest cudowna, bo jakby w pewnym momencie przychodzi Pan Bóg i tłumaczy wszystkim, jak jest. Mówi, patrzcie, to jestem ja. A kim wy jesteście? Wy jesteście ludźmi, niewiele rozumiecie, niewiele wiecie, nie macie tej perspektywy, którą ja mam. I w tej historii Pan Bóg reaguje w odpowiednim momencie. I później czytamy tak, w Księga Joba, 42 rozdział, 1-6. Wtedy Job odpowiedział Panu, po tym, co Pan Bóg powiedział. Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia? To ja. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twe plany są dla mnie zbyt wielkie, właściwie nic o nich nie wiem. Powiedziałeś, posłuchaj proszę, a ja będę mówił, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Po tym wszystkim, co Job przeżył, po tym wszystkim, czego doświadczył, mówi tak, wypowiadałem się bez zrozumienia, próbowałem się wytłumaczyć. Ale wiecie, w tej całej księdze wspaniałe jest to, że Job mówił różne rzeczy. Czasami moglibyśmy powiedzieć, że nie wypada takich rzeczy mówić. Ale Pan Bóg powiedział, że to Job miał rację. Że to Job był tym, który wylewał swoje serce w szczerości przed Panem Bogiem. Oczywiście Pan Bóg go pouczył, skonfrontował, wyprostował, wytłumaczył mu pewne rzeczy, ale nie miał do niego pretensji za to, co powiedział. Ale Job dochodzi do takiego wniosku. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twoje plany są dla mnie zbyt wielkie, właściwie nic o nich nie wiem. Czyli jedną z rzeczy, która jest dla nas trudna, dla mnie jest trudna, to jest to, że jesteśmy ograniczeni czasem, przestrzenią i tym, co możemy dotknąć i zrozumieć. Wiemy tyle, ile przeczytaliśmy, albo ile ktoś nam powiedział. Wyobrażamy sobie przestrzeń tak, jak potrafimy ją sami zmierzyć, dotknąć i ogarnąć. Wiecie, ale to tylko ciągle jest ludzkie. To jest ciągle tylko ludzkie. Jesteśmy ograniczeni czasem. Nie potrafimy sobie nawet wyobrazić nikt z nas, co to znaczy być nieograniczonym czasem, a Pan Bóg jest nieograniczony czasem. Nie potrafimy sobie zrozumieć, co to znaczy być nieograniczonym ciałem, a Pan Bóg jest nieograniczony ciałem. I Job mówił do Pana Boga rzeczy, tak samo jak Eliasz, na podstawie tego, co widział, czuł i czego doświadczał. Ale Pan Bóg do każdego z nich przyszedł i powiedział, ja mam dla was lepsze plany. Ja wiem lepiej, co się dzieje. Ja mam plan. Wiecie, dla mnie osobiście, ale myślę, że dla każdego z nas jakby tak bardzo ważne jest to, żeby uwierzyć w to, przyjąć to przez wiarę, że Pan Bóg ma plan, że nic się nie dzieje bez przyczyny, że Pan Bóg ma plan, że Pan Bóg, skoro jesteśmy Jego dziećmi, to Pan Bóg ma plan. Możemy nie rozumieć, możemy nie wiedzieć, możemy nie ogarniać, ale wiara polega na tym, że chwytamy się, mówiłem o tym w czwartek, tego, co niewidzialne. Chwytamy się Bożych obietnic, chwytamy się tego, że skoro Pan Bóg powiedział, to pewne rzeczy się wydarzą. Wiecie, to jest trudne. To jest trudne, bo to absolutnie bije w to, jak ten świat dzisiaj postrzega przyszłość, rzeczywistość, gdzie wszystko trzeba zmierzyć, zbadać, mieć dowód. Wiecie, a Biblia mówi, zaufaj mi. Pan Bóg mówi dzisiaj do człowieka, zaufaj mi, że ja wiem, co robię. Że ja wiem, co robię. Oddałeś mi swoje życie. Oddałeś mi swoje życie. A Pan Bóg nie jest Bogiem, który bierze czyjeś życie i wyrzuca je do śmietnika. On bierze nasze życie, skoro mu je oddaliśmy i robi z niego pożytek. Robi z niego pożytek, żeby, tak jak powiedział Jezus, objawić swoją chwałę. Żeby pokazać, że On jest Bogiem. Bo On ma plan. My nie wiemy, jaki to jest plan. My możemy pytać się Pana Boga o wytłumaczenie pewnych rzeczy, ale myślę, że ostatecznie dowiemy się w niebie, jaki Pan Bóg miał plan do naszego życia i staniemy w zachwycie i powiemy, to był plan. To był plan. Ja bym tego nie wymyślił. To był naprawdę świetny plan. Ty miałeś takie rzeczy. Nikt z tych ludzi, o których wcześniej czytałem, kiedy przeżywał te rzeczy, nie mówił, ale świetny plan. Eliasz nie mówił, Panie Boże, jaki świetny plan. Jestem na pustyni, przez kilka lat byłem gdzieś tam, kruki mnie karmiły. No fantastyczny plan. Izabel chce mnie zabić, jestem taki szczęśliwy. Maria z Martą też nie mówiły, jaki fantastyczny Boży plan. Job też nie mówił, czytamy o tym w Księdze Joba, że ale super, Pan Bóg mnie testuje, jest dobrze, będzie fajnie, będzie, później dostanę jeszcze więcej. Oni tego nie wiedzieli, jak to się wszystko skończy. My nie wiemy, jak to się wszystko skończy. My tego nie wiemy, ale naszą walutą jest wiara. Naszą walutą jest zaufanie, naszą walutą jest relacja z żywym Bogiem, z którym przebywamy na co dzień, z którym jesteśmy szczerzy, któremu mówimy, jak się czujemy i dzięki temu jesteśmy w stanie przejść przez te problemy, żeby w końcu stanąć z wieńcem zwycięstwa gdzieś tam w przyszłości, który Pan Bóg nam wręczy i powie: sługo wierny i dobry. Sługo wierny i dobry, dałeś radę. Ja wierzę, że przejawy tych dobrych rzeczy i Bożego planu będziemy widzieć już tutaj na ziemi, już nie tylko, że tak dopiero w niebie, ale wiecie, ale może tak będzie. Ale może dopiero w niebie. I co wtedy? Zaprzemy się Chrystusa, powiemy: dobra, już tego nie chcę? Wiecie, to jest ważne pytanie, dlatego że Job powiedział tak: widziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kają się w prochu i w popiele. Jeżeli nie ma szczerości w naszym życiu przed Panem Bogiem, jeżeli nie ma szczerości, to nie spotkamy się z Nim twarzą w twarz. To nie spotkamy się z Nim w tym stopniu, w którym spotkał się Eliasz, Maria, Marta, Job, którzy wylali przed Panem Bogiem swoje serce, powiedzieli, że On jest kimś, kto tym nie wzgardzi, kto ich zrozumie, kto ich pocieszy, kto ich podniesie, że On ich kocha, że oni mogą Mu zaufać, bo widzieli Jego działanie. Wiecie, słyszałem o Tobie ze słyszenia, czy wiedziałem o Tobie ze słyszenia. I to jest coś, co bardzo często się dzieje wśród nas. My dużo o Panu Bogu wiemy. Bardzo dużo o Panu Bogu wiemy. Czytamy Biblię i z samego tego faktu, że czytamy Biblię, już bardzo dużo o Bogu wiemy. Wiecie, chodzimy do kościoła, słuchamy kazań. To jest wszystko cenne, ważne, istotne, bo Go znamy ze słyszenia. Ale wierzę, że w wielu aspektach i tak naprawdę to, o co chodzi w prawdziwej relacji, to jest spotkać się z kimś twarzą w twarz. Nie mówię, że zawsze to się musi odbywać w smutku, w łzach i w prześladowaniu, w troskach. To się może zdarzyć również w radości, kiedy jesteśmy szczerzy w tym, co przeżywamy przed Panem Bogiem, ale wierzę w to głęboko, że Pan Bóg chce się z nami spotykać twarzą w twarz, że chce, żebyśmy byli przed Nim szczerzy, żebyśmy nie przychodzili do Niego i udawali, że wszystko jest dobrze, kiedy nie jest dobrze. Żebyśmy nie zakładali przed Nim maski, kiedy jesteśmy na górze, w Nim, w relacji i że tylko: Panie Boże, Ci dziękuję za to, za tamto, jest wszystko super. Wiecie, wydaje mi się, że Pan Bóg tego nie chce. On chce naszej szczerości. On chce, żebyśmy do Niego przyszli tacy, jacy jesteśmy naprawdę. Żebyśmy wylali przed Nim swoje serce. I mówię to dzisiaj dlatego, że jestem przekonany o tym, że my takie rzeczy dźwigamy. Że my takie rzeczy dźwigamy w swoim życiu, w swoim sercu. Pytania, wątpliwości. Może czasami czujemy się źle potraktowani, czujemy się niesprawiedliwie. Oczywiście walczymy z tymi myślami, bo one są bardzo niechrześcijańskie. Są niewierne i chcemy się ich pozbyć z naszej głowy, ale jest tylko jeden sposób, żeby się pozbyć ich z naszej głowy. Wyznać to przed Panem Bogiem. Być szczerym, że tak jest, rzeczywiście mam takie myśli. Wiecie, zawsze mnie porusza ta historia tego mężczyzny, który przyszedł ze swoim synem do uczniów Jezusa i oni nie mogli wygonić z niego demona. Kiedy Jezus przyszedł, no oczywiście tam ich zganił, że wy ludzie, ludu niewierny i tak dalej, i tak dalej. Ale później ten ojciec powiedział, że Jezus się go zapytał, czy wierzy. Powiedział: wierzę. Ale jednocześnie dodał: ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Przyznał się do czegoś. Czy wierzył? Tak, wierzył, bo przyszedł do Jezusa, ale czy jego wiara była w 100% pełna? Nie. Ale wyznał to. Wiecie, i myślę, że tego Pan Bóg dzisiaj od nas chce. Chrześcijaństwa, które jest szczere przed Nim. Relacji, która jest oparta na szczerości. Która jest oparta na tym, że nie chowamy się przed Nim. Wiem, że może z przyzwyczajenia nawet przed Panem Bogiem chcemy robić dobrą minę do swojej gry. Ale Pan Bóg tego nie chce. Pan Bóg chce usłyszeć nasze serce. Chce, żeby to wyszło z naszych ust. To jest też wyraz zaufania. Wiecie, o tym się może rzadko mówi, ale ja w to głęboko wierzę, że jeżeli ja komuś ufam, to jestem z nim szczery. Jeżeli komuś nie ufam, to nie jestem szczery. Znaczy, staram się być szczery, ale prawda jest taka, że głębie swojego serca otwieramy przed ludźmi, którym ufamy. Wiemy, że tym nie wzgardzą i że nam pomogą. To jest wyraz jakiegoś naszego zaufania do Pana Boga, naszej wiary. Niekoniecznie to, że kładziesz ręce na chorych i oni wstają. Chwała Bogu, niech tak będzie. Może niekoniecznie, że robisz wielkie cuda i znaki. Ale czy twoja wiara objawia się w tym, że jesteś szczery przed Panem Bogiem? Że w szczerości swojego serca mówisz do Niego pewne rzeczy, wierząc, że On zrobi z tego dobry pożytek, że On to zmieni, że On to wyprostuje, że On ci wytłumaczy, że On ci pokieruje, że On objawi ci kawałek swojego planu i powie: tak było, owszem, ale patrz, takie rzeczy mam dla ciebie, takie rzeczy mam dla ciebie, tu cię przeprowadzę, tu ci pomogę, to ma sens, to ma znaczenie, dasz radę. Wiecie, Czy nasza wiara w tym się też objawia? Że jesteśmy przed Panem Bogiem szczerzy. Bo tak jak powiedziałem, Pan Bóg nie chce, żeby wierzyły w Niego roboty. A jeżeli mają nie wierzyć w Niego roboty, tylko prawdziwi ludzie, to ci prawdziwi ludzie przeżywają różne rzeczy. Dobre i złe. Smutne i wesołe. Ale On chce tego wszystkiego. On chce, żebyśmy z tym wszystkim, o tym wszystkim z Nim rozmawiali. Żebyśmy to wszystko Mu przynosili. On będzie nam pomagał. Ja wierzę, że dla każdego z nas jest ten cudowny plan. Był dla Eliasza, był dla Mojżesza, był dla Dawida. Był dla Marii i Marty, dla Łazarza, dla Joba. Dla nich wszystkich był plan. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, że ci, którzy zaufali Panu, wydali dobre świadectwo. I pokonali królestwa. I zrobili wielkie rzeczy. Ale niektórzy byli prześladowani, ale wszyscy oni zrobili to po to, żeby odziedziczyć obietnicę, żeby spotkać się z Bogiem, żeby objawić Jego chwałę. Oni zaufali Panu Bogu. I to jest coś wspaniałego. Ja chciałbym was do tego dzisiaj zachęcić. Siebie również. Żebyśmy, nie wiem, czy to jest góra tutaj, to raczej byśmy tak społecznie musieli wejść na górę, jakaś wycieczka na Śnieżkę, ale wiecie, teraz możemy to zacząć, ale tak naprawdę to się musi skończyć w naszych domach. To się musi skończyć w naszej samotności przed Panem Bogiem. To się musi spotkać w tym miejscu, w którym my przed Panem Bogiem po prostu się otworzymy całkowicie i On będzie miał przestrzeń, żeby nas dotykać, żeby do nas mówić. Chciałbym was do tego zachęcić. Jeżeli jesteś słaby, to nie udawaj, że jesteś silny. Bo to i tak niczego nie zmieni. Po prostu wpędzaj, czy później padniesz, bo jak jesteś słaby, to padniesz i czy będziesz udawał, czy nie będziesz udawał. Jedynym ratunkiem jest szczerość przed Panem Bogiem i szukanie ratunku u Niego i pomocy u Niego i odpowiedzi u Niego. Jeżeli czujesz, że dzisiaj nie jest najlepiej, to wyznaj to Panu Bogu. Jeżeli jesteś absolutnie szczęśliwy i wszystko jest wspaniale, to dziękuj za to Panu Bogu w szczerości, że to jest Jego zasługa. Ale chciałbym was dzisiaj zachęcić do tego, że kiedy przeżywamy te dramaty, kiedy w naszym życiu jest nie tak, jakbyśmy chcieli, kiedy mnożą się pytania, przyjdźmy do Niego. Przyjdźmy do Niego. Ja nie wiem jak, ale wierzę, że Pan Bóg spotyka się ze swoimi ludźmi w odpowiedni sposób, przemawia do nich w odpowiedni sposób, pociesza ich serca, daje im nadzieję, wzmacnia i prowadzi do dobrego miejsca, bo taki jest nasz Pan Bóg. Ja w takiego Boga wierzę. I ilekroć przed takim Bogiem, przed moim Bogiem się otwieram w swojej szczerości, nigdy nie odszedłem na próżno. Zawsze odszedłem z pocieszeniem, podniesieniem, z nadzieją w sercu. Zawsze odchodziłem, schodziłem z tej góry, tak jak Mojżesz schodził, nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, Mojżesz schodził z góry, jego twarz promieniała. Jego twarz promieniała, musieli go chować, zasłaniać mu twarz, bo wyraził pewnie w oczy. Nie wiem, jak to wyglądało. Ale tak jest. Kiedy spotykamy się z Panem Bogiem, nasza twarz promienieje. To wszystko z nas spada, jesteśmy wolni, jak Eliasz. Idziemy, robimy swoje, dalej. Pan Bóg nam wyznaczył zadania, wykonujemy je, bo po chwili kryzysu przychodzi wielka wolność. Kiedy spotykamy się z Panem Bogiem, to nasza twarz promienieje, nasze życie jest dobre, jest lepsze, zmienione przez Pana Boga, jest odnowione i tego dzisiaj potrzebujemy. Dlatego zapraszam was, powstańmy, pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Bogiem, Panie, wielkim i wspaniałym. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś, Panie, większy niż to, co my potrafimy ogarnąć i zrozumieć. Panie, ja Ci za to dziękuję, Boże, że nie jesteśmy skazani tylko na to, co możemy dotknąć, powąchać, pomierzyć, zmierzyć, obliczyć, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że możemy chwytać się Ciebie przez wiarę, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty się objawiłeś jako wielki, potężny, wspaniały Bóg. Dziękuję Ci za to, że Ty nie tracisz kontroli, Panie, że Ty, mimo tego, że rzeczy są czasami dla nas trudne i niezrozumiałe, Panie.